Pani profesor Wioletta Tuszyńska-Bogucka, psycholog, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, warto podkreślić, w Lublinie. Będziemy pochylać się nad spojrzeniem w głąb, w duszę, w psychikę dziecka. Każdy jest inny, prawda?
Tak. Cechą charakterystyczną FAS-u jest to, że on ma bardzo zróżnicowany obraz problemów psychologicznych. Przy okazji dodam może, dlatego że to wydaje mi się dość takim adekwatnym momentem, to właśnie dodam to, że dość często te dzieci, gdy nie następuje rozwój świadomości matki, że na przykład było spożycie alkoholu, że coś takiego się zdarzyło, mogą trafić do innych jakby grup. To znaczy funkcjonować z innym rozpoznaniem. Mhm. Czyli na przykład ADHD, prawda? Czyli na przykład jakimiś zaburzeniami, nie wiem, osobowości, czyli na przykład z problemami emocjonalnymi i tak dalej, i tak dalej.
No, tych najróżniejszych klasyfikacji jest wiele,
tak,
problemów
jest bardzo
też niemało.
Wiele. Mhm.
Przecież dzieci rosną i mają najróżniejsze problemy. Są też różne zakamarki tych rozmów.
Ale też już samo to wskazuje, jak bardzo szerokie spektrum oddziaływania ma alkohol, prawda, na jakby rozwój tego naszego dziecka. Może zacznę od tego, że dziecko z alkoholowym zespołem płodowym ma najczęściej problemy intelektualne. Może nie są to problemy intelektualne typu upośledzeń, dlatego że to nie zdarza się aż tak często, ale dziecko ma problemy z nauką, które nie są wytłumaczalne.
Nieswoiste tak zwane.
Tak zwane nieswoiste, one po prostu nie mogą być wytłumaczone istnieniem jakichś przyczyn o charakterze na przykład medycznym, czy stwierdzonym zaburzeniem. Bardzo często to dziecko, które nie ma jakichś chorób stwierdzonych, zaburzeń, uszkodzeń, nie uczy się tak, jakby mogło się uczyć, jak to wynika na przykład z jego ilorazu inteligencji, który został zbadany. Bardzo często więc są to na przykład dzieci, które mają problemy z pamięcią, zwłaszcza pamięcią operacyjną, mają problemy z uczeniem się czytać, z uczeniem się pisać, przy braku jakichś takich na przykład problemów dyslektycznych czy dysgraficznych.
W tym wcześniejszym okresie szkolnym.
Tak. Bardzo często są to dzieci, które mają duże problemy z koncentracją uwagi. To znaczy nie są w stanie skupić się przez dłuższy czas, taki czas, który byłby wymagany, prawda? Na przykład w sytuacji szkolnej, na przykład w sytuacji nie wiem, uczenia się jakiegoś określonego materiału i tak dalej, i tak dalej. Dość często są to dzieci, które na przykład zapominają zastanawiająco szybko tego, czego się już nauczyły. Czyli jesteśmy świadkiem, że nasze dziecko umiało, prawda? Sprawdziliśmy i niemalże czarodziejskim sposobem te treści wyfruwają mu z pamięci. Bardzo często właśnie to może być konsekwencją FAS-u. Bardzo często są to dzieci nadmiernie impulsywne, które wyłączają się, przełączają, są przerzutne na tyle, że to przeszkadza im w takim skoncentrowaniu się, żeby one mogły w sposób zadowalający opanować dany materiał. Uwaga, uwaga, do jakiego zespołu to jest podobne?
ADHD?
Oczywiście, że tak, tak. Ja na przykład sądzę ze swojej strony, że dość dużo dzieci, które ma rozpoznanie ADHD, to mogą być tak zwane dzieci fasowe, gdy jakby nie ma stwierdzonego, nie ma przypomnienia sobie, że było coś takiego, być może wstyd działa. I te dzieci mają objawy ADHD, a tak naprawdę to mogą być dzieci z fasem. Bardzo charakterystycznym takim problemem tych dzieci jest brak łączenia przyczyny z jej skutkiem. Mhm. Czyli takie bezrefleksyjne myślenie, postępowanie, czyli nie jestem w stanie przewidzieć, jakie skutki może mieć moje postępowanie
takie
w przyszłości. Postępowanie,
działanie, zachowanie.
Bardzo często owocuje to tym, że te dzieci powtarzają pewne sytuacje, które nie powinny się powtarzać. Czyli na przykład powiedzmy dziecko ucieka z lekcji, my próbujemy mu to wyjaśnić, dlaczego nie powinno się tak robić. Dziecko rozumie to, obiecuje nam, że już nie będzie tak robić, dlatego że rozumie niewłaściwość swojego postępowania i na drugi czy na trzeci dzień robi dokładnie tak samo. Pytamy, a dlaczego to zrobiłeś? Przecież ja z tobą rozmawiałem. Słuchałeś, rozumiałeś to. Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem, prawda? Tutaj jakby to dziecko nie jest w stanie wyjaśnić motywów swojego działania. Czyli to tak naprawdę z kolei, proszę spojrzeć, bardziej przypomina zaburzenia osobowości, prawda, o tego rodzaju problemy. Co jeszcze? No, takie dzieci dość często mają problem z impulsywnością nadmierną. Na przykład mogą wdawać się w sytuacje jakieś takie konfliktowe.
Takie agresywnością?
No tak, może nie nazywajmy tego agresywnością, dlatego że ja nie wiem, jak to jest, no ale brak umiejętności hamowania działania bardzo często powoduje wchodzenie w sytuacje konfliktowe, no tak, prawda? Tak. I te dzieci też mają tego rodzaju problemy. Co jeszcze? No, pewne specyficzne problemy typu zaburzenia czucia, to znaczy takie dziecko na przykład nie czuje, że jest zimno, prawda? Nie czuje, że powinno się ubrać i mogą się zdarzyć tego rodzaju problemy, które są, no mówię, potencjalnie niebezpieczne, no bo takie dziecko wybiega sobie w bardzo cienkim ubraniu na mróz, prawda? Nie wiedząc o tym, nie czując, że tak naprawdę powinno wrócić, ubrać się. I tego rodzaju sytuacji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale każdy przypadek jest w zasadzie inny. Nie ma czegoś takiego jak stuprocentowy, jak katalog objawów, które ze stuprocentowym prawdopodobieństwem pojawią się u każdego dziecka z fasem. Częstszy jest obraz, gdy dominują objawy psychologiczne, aniżeli objawy morfologiczne, zewnętrzne. Dość rzadko. Ja mam bardzo mało takich dzieci, gdzie mam komplet, czyli mam i wygląd, i objawy psychologiczne. Ale zdarzają się i takie sytuacje i wtedy jakby jest to taki bardziej objawowy ten zespół. Do tego dodam jeszcze to, w jaki sposób układa się przyszłość tych dzieci. Mając te wszystkie cechy, o których powiedziałam, prawda, czyli te problemy z przewidywaniem przyszłości, ze zdawaniem sobie sprawy z konsekwencji, z impulsywnością, hamowaniem
itd. Jak
pododajemy te wszystkie elementy, to okazuje się, że te dzieci częściej nie kończą szkoły, o wiele rzadziej są w stanie kontynuować na wyższym etapie naukę, nie dlatego, że są intelektualnie nie w stanie, tylko dlatego, że na przykład cechy ich uwagi, prawda, problemy z koncentracją tej uwagi, rozproszenie, prawda, gdzieś tam im bardzo przeszkadza. Badania dowodzą, że w życiu dorosłym osoby z fasem są bardziej skłonne do wypadków, to znaczy należą do tej grupy tak zwanych ryzykownie zachowujących się dorosłych. Myślę, że ma to związek z tym, że one nieadekwatnie mogą oceniać pewne sytuacje, prawda?
Przecież wyrastają.
Tak jest. Prawda? Dalej. Wydaje się, że mają więcej problemów w związkach interpersonalnych. Dlaczego? No dlatego, że żeby być w związku, to trzeba mieć empatię, prawda? Zdawać sobie sprawę z jakby konsekwencji swoich czynów, być wytrwałym, prawda, no mówię konsekwentnym, a osoby z fasem dość często mają tutaj problem. Okazuje się, że częściej, stosunkowo częściej mają problemy z prawem. No mówię, to jest też kwestia wchodzenia w sytuacje potencjalnie niebezpieczne, ryzykowne, być może nie zdawania sobie sprawy z ryzyk, być może pewnej podatności na wpływy otoczenia, które nie zawsze są dobre i korzystne. I w efekcie mamy tutaj taki dość smutny wniosek, że z fasu się nie wyrasta. Czyli innymi słowy, efekty fasu mogą trwać przez całe życie człowieka, nawet w okresie dorosłym.
O tym, jak postępować z dziećmi z fas, jak prowadzić i na czym polega terapia, o tym, jak poradzić sobie z tym problemem także w życiu dorosłym, czyli krótko mówiąc, po diagnozie ciąg dalszy. Rozmawiać będziemy w kolejnej godzinie naszego programu, a ja przypomnę, że Państwa i naszym gościem jest profesor Wioletta Tuszyńska-Bogucka, psycholog reprezentująca Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.